Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie Cancel Culture, czyli unieważnianie kultury. Współczesny ostracyzm. Powiesz coś nie tak, zaorają cię. Napiszesz inaczej niż chce tłum, wyprą się twoich talentów. To walec mediów społecznościowych. Jasne, że na oburzenie zawsze jest miejsce. Na krytykę miejsce nawet być musi. Ale to, co nas interesuje, to kontekst takich sporów. Cancel culture może dotyczyć także marek i całych organizacji. Jak czytać i słuchać ze zrozumieniem? Jak reagować, żeby być krytycznym, ale nie ślepym i głuchym? W centrum stawiamy przykład potęgi podcastowej, czyli Joe Rogana. W sumie dziś mówi się, że udało się właśnie jemu ruch cancel culture stępić. Cancel culture w świecie, w którym mówimy, że brakuje nam dobrej kultury i dobrego wychowania, to brzmi szalenie trudno. Dzień dobry, panie Bartku.
Dzień dobry.
Dlaczego chciałbyś kancelować kulturę?
Bardzo nie chciałbym kancelować kultury.
Ale ten moment, czytając, przygotowując się na spotkanie, w którym niektórzy mówią, zobaczcie, social mediowo możecie zamienić przestrzeń na dawne koloseum, to nie zawsze jest fair. Jak popatrzysz sobie na ten proces, na ten trend, na tą możliwość tak naprawdę właśnie powiedzenia komuś nie, albo wręcz skancelowania go, to jest dobro współczesnego świata, czy zło współczesnego świata?
To pytanie, co oznacza powiedzieć nie, a co oznacza kogoś skancelować? Bo moim zdaniem pomiędzy jednym a drugim jest jednak fundamentalnie duża różnica i ogromna przestrzeń na pewnego rodzaju nadużycia. Bo jeżeli spojrzymy na to od strony społecznej, ten ruch, który dzisiaj widzimy, czyli jednocześnie technologia, która wzmaga pewne zachowania w internecie i zaraz sobie pewnie o tym powiemy trochę więcej, ale jeżeli wrócimy w ogóle do takiej pewnej idei związanej z wolnością słowa, to zazwyczaj granica wolności słowa była zazwyczaj wytyczana w dwóch miejscach. Pierwszym takim miejscem było stwierdzenie, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie fizyczne, to znaczy nie możesz powiedzieć, że komuś wyrządzisz fizyczną krzywdę. To było uznawane za coś, co jest przekroczeniem granicy wolności słowa. I druga rzecz, kiedy tolerujesz nietolerancję, to znaczy jeżeli to robisz, możesz wkrótce stracić też swoją wolność słowa na rzecz osób nietolerancyjnych, tak? Czyli moment, w którym zaczynasz tolerować nietolerancję, też jest przekroczeniem granicy wolności słowa. No ale dzisiaj mamy jeszcze do tego ten mianownik technologiczny, który przede wszystkim wprowadza duży poziom skomplikowania i też trudności, jeżeli chodzi o to, gdzie ta granica słowa jest i jak ona wygląda.
W tym sensie tak, ale pamiętam niejedno pytanie od studentów, ale też w ogóle od partnerów biznesowych, którzy mówią, czy to, że dzisiaj technologia jest wszędzie i to, że każdy może być panem, panie Jarku, to dobrze czy źle dla pana? I myślisz sobie, jeszcze do niedawna pamiętam na rozdaniu Grand Pressów wielki spór między, nie wiem, Jackiem Żakowskim i całą sferą blogerów polskich, bo Jacek uważał, że w ogóle to się nie godzi, żeby ktoś był blogerem i jednocześnie ważył tak samo dużo jak on, doświadczony redaktor. Dzisiaj to wygląda trochę zupełnie inaczej i ta granica się bardzo przesunęła i tak naprawdę ta technologia pozwala i mi, i Żakowskiemu, i blogerowi w sumie stanąć w jednym rzędzie do startu o tą samą publiczność, czytelników, słuchaczy czy widzów, no i później to oni trochę decydują. I teraz Jacek mówił, no tak, ale mnie w redakcji, nie wiem, Polityki albo Tok FM obowiązują pewne reguły, które nie obowiązują blogerów. I pewnie tak to będzie działało, natomiast dzisiaj myślę, że właśnie technologia, czy w tym kontekście, o którym my dzisiaj nawet rozmawiamy, to ta publiczność, czyli ten ostateczny odbiorca, a w przypadku także polityki, zresztą dzisiaj klient, który zapłaci za te płatne treści, także przygotowane przez Jacka, to on może zdecydować, kto tak naprawdę jest ważniejszy, bloger czy Żakowski, Kuźniar czy bloger.
Weźmy pod uwagę, że w mojej opinii jestem raczej osobą, która jest sceptyczna w stosunku do dziennikarzy, nawet bym powiedział, że wysoce sceptyczna. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten przysłowiowy bloger może być 10 razy lepszym ekspertem w danej dziedzinie niż zawodowy dziennikarz. Z bardzo wielu powodów. I odwrotnie, zawodowy dziennikarz może być w danej dziedzinie 10 razy lepszym ekspertem niż statystyczny bloger albo użytkownik internetu. I problem moim zdaniem nie leży w tym, kto kogo ma przelicytować na kto ma lepsze papiery do wypowiadania się, bo moim zdaniem wtedy zaprzeczamy w ogóle idei wolności słowa i prowadzimy właśnie do takich sytuacji, których dzisiaj widzimy w wielu miejscach internetu, ale trzeba pamiętać, że ta dyskusja, ten problem dzisiaj bierze się również z postępu technologicznego, dlatego że wcześniej, i tu już o tym rozmawialiśmy, że wcześniej tylko nieliczni mogli mieć ten megafon, tak? To oznaczało, że było więcej atencji niż treści. To jest moim zdaniem fundamentalne do zrozumienia kwestii wolności słowa i debaty w internecie. Czyli było więcej atencji niż treści. Każdy fragment fragment treści, który był opublikowany na przykład w gazecie, czy w telewizji, czy gdziekolwiek indziej, mógł być analizowany i krytykowany, ponieważ starczało na to atencji. W erze internetu, gdzie jest więcej treści niż uwagi, ta skala uległa całkowitemu odwróceniu. To znaczy, że treści nie można już krytykować tak jak kiedyś, a treści, które tak naprawdę są najbardziej, chciałem użyć zwrotu pasjonujące, ale może najbardziej zwracają uwagę czytelnika, mogą mieć znacznie gorszy wpływ na tego czytelnika niż wcześniej, ponieważ nie ma czasu na ich analizę oraz rzeczową krytykę. Ryzyko związane z wolnością słowa jest ze względu na dystrybucję treści w internecie większe niż kiedyś. Ale trzeba też pamiętać, że z drugiej strony dzisiejsza technologia może też pozwolić społeczeństwom na jeszcze większą nie tylko wolność słowa, ale też jeszcze większą skuteczność w cenzurowaniu niż kiedyś. Czyli ryzyko związane z cenzurą przez technologię jest również większe niż kiedyś. I my, w sensie w rozumieniu uczestników wszelkich debat w internecie, nie mamy jeszcze wypracowanych, a ten internet już troszkę funkcjonuje w naszej rzeczywistości, nie mamy wypracowanych dobrych narzędzi do debaty w samym internecie. I dzisiaj sytuacja związana z Roganem jest tego bardzo dobrym przykładem.
Chętnie za chwilę pójdę głębiej, też znając głos dużych techów, gigantów technologicznych, którzy mówią, tak naprawdę COVID jest bardzo dobrym przykładem dla nas, bo zobaczcie, my dzisiaj musieliśmy znaleźć kogoś, kto dla nas jest, powiedzmy, jakąś umownie wyrocznią. Swoją drogą czekam na tą wersję wideokastów, kiedy będzie można pokazać, że prowadzący podnosi właśnie palce do góry i robi cudzysłów. Więc umówmy się, że mamy wyrocznię, myśli taki Google na przykład, czy inny tech gigant, która to wyrocznia mówi, co jest czarne albo co jest białe w kontekście COVID-u, więc dzisiaj my jesteśmy w stanie odsyłać poprzez linki do jakichś komunikatów WHO i uznajemy je za prawdę i nie dyskutujemy z nią, albo przynajmniej dajemy ludziom kontekst, żeby to zrozumieli. Ale właśnie, pojawia się Rogan, który wchodzi do platformy do tej pory, no wiem, że tam są różne treści, ale powiedzmy, że raczej Spotify kojarzony był z muzyką niż z audio, ale dzisiaj wiemy, że i na rynku amerykańskim i generalnie globalnie jego audio, jego podcasty znaczą bardzo, bardzo dużo, a na rynku amerykańskim nawet więcej niż Apple'owe. I teraz Rogan za gigantyczne pieniądze dociera do gigantycznych milionów ludzi globalnie z treścią, która, mam wrażenie, jak popatrzymy po reakcjach Spotify'a, chyba ich samych zaskoczyła. Że można mieć, cholera, jako Spotify taką moc przekazu.
Zobacz też, jak ważne jest to, co powiedziałeś o byciu wyrocznią, bo pytanie jest, kto i dlaczego miałby być tą wyrocznią? Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy początków pandemii, byli naukowcy i lekarze, którzy mówili, że trzeba nosić maseczki.
Tak.
Później zostali skancelowani i usunięci z Twittera. Tak? Później zostali jednak przywróceni. Nie? Później ktoś mówił, była sytuacja, w której ktoś stwierdził na przykład na Twitterze, że jednak wirus wyszedł z laboratorium. Skancelowali z Twittera, Facebooka i wszelkich innych miejsc. Później się jednak okazało, że kiedy New York Times o tym napisał, to już być może można tak pisać. Tak? To jest tak, że zawsze jest problem z tym, kto ma być tą wyrocznią, kogo i za co chcą skancelować. Jeden z najbardziej absolutnie absurdalnych przykładów skancelowania albo próby skancelowania danej osoby był autor naprawdę znakomitego, moim zdaniem, jednego z najlepszych podcastów o nazwie Huberman Lab, gdzie autor, Huberman, próbowali go skancelować za to, że, uwaga, nie mruga. Ponieważ jak nie mrugasz na wideo, to podobno jesteś osobą, która jest niewiarygodna, no i kłamie i masz zły charakter generalnie. Więc próbowali go skancelować za to, że nie mruga na swoim wideo.
Przepraszam, to ja nie chcę, żeby włączali nam tutaj kamery teraz.
Więc zobacz, jak bardzo absurdalna ta sytuacja może być, kiedy wyrocznią tak naprawdę staje się tłum, ale też w drugą stronę, kiedy wyrocznią staje się jedna osoba o dużym zasięgu. Dlatego, że wracając na chwilę do Rogana, trzeba pamiętać, że program The Joe Rogan Experience jest obecnie topowym podcastem na ponad 90 rynkach na świecie. Nie można ignorować jakby skali. Jest numerem jeden wśród podcasterów na świecie, kropka. I dzisiaj ten podcast jest najczęściej słuchanym podcastem każdego miesiąca na chyba 30 plus rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Liczba słuchaczy to jest kilkanaście do kilkudziesięciu milionów odsłuchań per odcinek. Żeby nadać temu historycznemu kontekstu, wcześniej The Joe Rogan Experience był dostępny na YouTube oraz generalnie w platformach podcastowych za pomocą RSS, ale podpisał kontrakt ze Spotify'em na wyłączność. Taka ciekawostka.
100 milionów dolarów.
100 milionów dolarów. Oraz ciekawostka, zanim The Joe Rogan Experience był obecny na Spotify, był najczęściej wyszukiwanym podcastem na Spotify, mimo że go tam nie było.
Może dlatego Daniel Ek się zdecydował zapłacić mu tyle pieniędzy.
Dokładnie tak. I teraz, jeżeli połączymy to ze Spotify'em, jak jako firmą, organizacją, która z punktu widzenia strategii chce być numerem jeden w zakresie audio, konsumpcji audio na świecie, czyli obejmuje nie tylko muzykę, ale również właśnie format podcastowy, to dzisiaj to, co robi Rogan w rozumieniu programu, spotkało się z pewnego rodzaju ostracyzmem, próbami skancelowania oraz oskarżeniami. I teraz można sobie odpakowywać, które z tych rzeczy mogą być ciekawe, zasadne lub nie i w jaki sposób wygląda tutaj wolność słowa albo przekroczenie granic ze strony Rogana.
To prawda, choć akurat nawet nie tyle szykując się na spotkanie z tobą, ile interesując się tą sprawą, ale też patrząc po tym, jak próbujemy rozwijać Voice House i biorąc dużą odpowiedzialność za każde słowo, które pada z naszych ust i ust naszych kolegów, słuchałem i Rogana, takiego krótkiego wideo, które nagrał stojąc gdzieś przy swoim domu, pewnie w Stanach Zjednoczonych, w którym tłumaczył pewne rzeczy. Były takie sugestie, że Spotify go do tego zmusił. Nawet jeżeli, no to nie było złe wideo, bo to też nie jest najgłupszy facet świata. To jest gość, który ma gadane, ma fajne flow i niezależnie od tego, co myśli, co robi i tak dalej, to technicznie dla mnie jest naprawdę doskonały czasami. I teraz to jest jedna rzecz. Druga to jest wywiad z Danielem Ekiem, czyli szefem Spotify'a. Gościem, którego zawsze z fascynacją patrzę na ten jego poranek, kiedy on zaczyna pewne rzeczy o godzinie 11 i tak dalej. I nagle z takiego mnie zafascynowanego gościem, szefem Spotify'a, miałem kogoś, komu mówisz, no dobra, pokaż, jak zareagujesz w sytuacji kryzysowej, którą właśnie u ciebie w firmie masz. I Daniel Ek był taki bardzo zdystansowany. On mówi, dajcie spokój, puszczamy 100 tysięcy piosenek, czy tam x tysięcy piosenek różnych raperów amerykańskich, którzy wygadują jeszcze gorsze rzeczy i zarabiają na tym jeszcze większe pieniądze, więc nie mówcie, że Joe Rogan to jest jakiś problem. Natomiast do raperów nikt się tak nie czepiał, że oni wygadują, czy wyśpiewują, czy wyrapowują te swoje rzeczy. Do Rogana jednak tak. I teraz...
A jak myślisz, dlaczego?
Dlatego, że nie wiem, wszyscy na tym zarabiali, albo wszyscy uznawali, że raperowi można, a nagle spojrzeli wszyscy na Spotify'e jako na redakcję. I teraz nagle przecież to całe oburzenie od świata muzycznego także, no to jest oburzenie się na to, że wy się podpisujecie jako Spotify pewnie pod jego słowami, skoro on dalej może na tej platformie być. I nagle Spotify wszedł w buty redakcji, takiej samej jak Washington Post, czy New York Times, czy ktokolwiek inny. I teraz Daniel Ek mówi, ale wiecie co, my w ogóle nie chcemy iść drogą Wondery na przykład, albo Amazona, który sobie kupił Wondery i produkuje treści. My chcemy być platformą, na której mogą produkować treści wszyscy, mogą tam się pojawić. My za to generalnie, chciał to powiedzieć, nie bierzemy odpowiedzialności. No ale koniec końców jest też taki, że jak dzisiaj popatrzysz nawet na te audycje, o których jest głośno, czy najgłośniej, to Rogan mówi tak, słuchajcie, to są znani ludzie, tylko oni mogą mieć inne zdanie niż wy, więc ja daję im głos, tak jak daję głos każdemu innemu. I z drugiej strony jest ten Spotify, który chyba jednak doszedł do wniosku, że jeżeli masz, tak jak podawałeś liczby, jak odsłuchiwane są podcasty Rogana, masz taką siłę, ale nie tylko tekstu piosenki, ale słowa podcastu i to może wpłynąć na tyle milionów ludzi, to jednak posadźmy kogoś cholera w tej naszej umownej redakcji, niech przynajmniej sprawdzi, co ten Rogan wygaduje, bo jest też parę, mówię czule, audycji Rogana zdjętych ze Spotify'a.
Zobacz, spróbujmy odpakować, jakie tutaj są warstwy w całej tej rozmowie. Pierwsza jest ta warstwa, nazwijmy to technologiczno-publishingowa, czyli czy Spotify jest wydawcą. W momencie, w którym umieszczasz swój podcast na Spotify'u albo w Apple Podcast czy Google Podcast, tak naprawdę jesteś platformą, która udostępnia danego typu treści. Ale czy to oznacza, że jesteś wydawcą? Czyli to jest, można porównać do sytuacji, w której jesteś wydawcą albumu muzycznego, tak? Jesteś studiem, który wydał danego artystę. I część osób twierdzi, że Spotify jest wydawcą Joe Rogana. I przez to jest odpowiedzialna za treści, które Joe Rogan zamieszcza na Spotify'u i firma, ich zdaniem tych osób, jest zobligowana do tego, żeby reagować na tego typu zachowania. I trzeba też powiedzieć, że tego typu zachowania można wydzielić na dwa kategorie, czyli o jakiego typu zachowania chodzi. Pierwszego rodzaju to są osoby, które głoszą poglądy, które są sprzeczne z naszymi poglądami, a są gośćmi Joe Rogana. Mhm. I mogą to być osoby, które dla danych środowisk, w szczególności dla tak zwanych środowisk woke, pięknie to się w Stanach nazywa, które nawołują do, generalnie rzecz biorąc, niezapraszania określonych osób do tego programu. Trzeba też pamiętać, że akurat Rogan zapraszał osoby, gości ze wszystkich stron sceny politycznej, od najbardziej skrajnie lewicowych do najbardziej skrajnie prawicowych, aczkolwiek na dzień dzisiejszy kategoryzacja lewicowo-prawicowa już jest jakby nieistniejąca.
To tak, prawda.
W dyskursie politycznym, albo przynajmniej nie powinna być, jeżeli ktoś chce dobrze zrozumieć, jakiego typu procesy społeczne dzisiaj zachodzą. Drugi aspekt to był aspekt użycia przez... I teraz możemy sobie w tym kontekście, możemy sobie powiedzieć, czy w takim razie zgadzamy się, że ktoś, nie wiem, publiczność, Spotify, a może właściciel telewizji właścicielowi programu telewizyjnego, albo być może studio muzyczne artyście, powinno mówić, co ma w tym zakresie robić, czyli jakiego typu gości zapraszać lub nie. Czyli tu jest dyskusja o tym, gdzie kończy się wolność słowa. Trzeba pamiętać, taki przynajmniej ja osobiście w tym zakresie skłaniam się raczej, jestem wielkim fanem takiego cytatu Voltaire'a, który kiedyś mówił o cenzurze. Nie pochwalam tego, co mówisz, ale będę bronił na śmierć twojego prawa do mówienia tego. Czyli mogę się z tobą nie zgadzać, ale samo prawo do głoszenia poglądów i wolności słowa dla ciebie jest absolutnie rzeczą, którą powinniśmy bronić. Druga kwestia to jest takie nagranie Rogana, które wyciekło, w którym mówi słowo na N, które jest jednym z najbardziej obraźliwych słów w amerykańskiej kulturze, tak. Nie tylko amerykańskiej, generalnie rzecz biorąc, w odniesieniu do drugiego człowieka i jest jednym z najbardziej nietolerancyjnych określeń. I tutaj zróbmy sobie też, odpakujmy dwa elementy. Po pierwsze, czy w tym nagraniu to Joe Rogan mówi tego typu słowa? Absolutnie tak. Czy to wymaga potępienia? Moim zdaniem absolutnie tak. Na pewno są osoby, które by się z tym nie zgadzały.
Tak.
Ale teraz drugi podpunkt. Skąd akurat to nagranie wzięło się w momencie, w którym rozpoczęła się dyskusja o Joe Roganie? No i jak odpakujesz ten temat, to nagranie zostało stworzone przez tak zwany, to się ładnie nazywa Super PAC, tak? Czyli organizację polityczną w Stanach Zjednoczonych, która zbiera środki na to, żeby budować swoją agendę wokół polityki, tak, czy wokół określonych poglądów politycznych. No i nagle się okazało, że jednak to wideo było przygotowane przez jeden z tak zwanych super PAC-ów, czyli organizacji, która obecnie zbiera pieniądze, więc można to nazwać wideo marketingowym, które na tym fakcie chce zebrać pieniądze. No i dziwnym trafem okazało się, że znaleziono również nagranie jednego z współzałożycieli tego super PAC-a, który też jednak używa tego brzydkiego słowa na N, co nie przeszkadza mu oczywiście, w szczycie hipokryzji żądać skancelowania Rogana, ale sam siebie jakoś nie skancelował w ramach tej organizacji. Więc zazwyczaj tego typu rzeczy, tego typu sytuacje trzeba po prostu obierać jak cebulę i próbować zrozumieć, co się kryje za różnego rodzaju interesami, ale też procesami, których takie dane wydarzenie może dotyczyć.
To ja nie mam Voltaire'a, cytatu z Voltaire'a, ale mam cytat z Adama Granta. Dostałem ostatnio w prezencie tutaj po jednym ze szkoleń od bardzo, bardzo sympatycznej menadżerki z sugestią, że powinienem sobie spokojnie na niego popatrzeć i poczytać, natomiast to nie dotyczy w ogóle tej książki. Adam Grant pisze tak na swoim Twitterze. I believe in freedom of speech. I also believe that with great reach comes great responsibility. You don't need to fact check a dinner, but if you are talking health and safety with a big audience, have the humility to correct your errors and the integrity to correct your guests. Podoba mi się to podsumowanie, bo trochę to jest taka sugestia, że okej, nawet jeżeli uznamy, że nie jesteś wydawcą Rogana, a wiesz, że masz taką moc, to może cholera będzie ktoś, kto, nie wiem, pokaże, dobra, Joe Rogan uważa tak, jego goście uważają tak, ale możesz znaleźć także podcast, powiedzmy Habermana, choć on jest akurat może nie od wirusów, ale od mentalu czy innych takich rzeczy, gdzie znajdziesz inne zdanie. I to też jest jakiś rodzaj odpowiedzialności wtedy, no, siłą rzeczy nadawcy, nie?
100%, ale zobacz wtedy, kto decyduje o tym. Tak naprawdę ty decydujesz o tym jako słuchacz i widz, to znaczy ty masz możliwość powiedzenia: nie słucham tego, wyłączam, ponieważ się nie zgadzam z poglądami, które tam są. Masz możliwość przysłuchania się i dalej się nie zgadzania, ale masz możliwość też reakcji, tak? Masz możliwość, jak się to ładnie mówi, debankowania, tak? Albo fact-checkingu tego typu rozwiązań i wielokrotnie na programach Rogana to robiono i bardzo dobrze. Tak to powinno wyglądać. Czy również powinno być pewnego rodzaju mentalne wymaganie od przysłowiowego Rogana o tym, żeby przygotowywał się do swojego programu w odpowiedni sposób? Absolutnie tak. Ale czy Spotify powinien o tym decydować? To już mam znak zapytania. W zasadzie moim zdaniem są dwie przyczyny. Pierwsza jest bardzo prosta, to znaczy w amerykańskim prawie funkcjonuje coś takiego jak sekcja 230, która mówi o tym, że żaden dostawca ani użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie może być traktowany jako wydawca lub mówca jakichkolwiek informacji, czy dystrybutor informacji, dostarczonych przez innego dostawcę treści informacyjnych. Czyli jeśli przyjmiemy, że Joe Rogan jest wydawcą, to Spotify nie może być jakby wydawcą wydawcy.
No ale wiesz, bo nie wiem, jaka jest umowa między nimi, ale jeżeli jeden jest producentem, a drugi jest, nie wiem, koproducentem, no to siłą rzeczy też pewnie to jest zapisane przez prawników. Nie wierzę, że przy 100 bańkach dolarów nikt o tym nie dyskutował. Gdzie jest ta granica Rogana i czy w ogóle ktokolwiek ją jakkolwiek określał? Nie?
100%. I zobacz, że nie jesteś wydawcą, jeśli tylko pozwalasz ludziom przesyłać swoje treści. Wtedy nie ponosisz odpowiedzialności, tak? I to jest ten case, który próbuje przedstawić Spotify. Dlatego, że w momencie, w którym ingerowaliby w ten proces, albo byli współwydawcami, twierdzą, że nie są, to wtedy byliby faktycznie odpowiedzialni za te treści. W przeciwnym wypadku po prostu nie mogą tego zrobić. To znaczy mogą usunąć na przykład dany odcinek ze swojej platformy, ale nie mogą ingerować w tego typu treści. Więc to jest ten aspekt, powiedziałbym, nie tylko technologiczny, ale też aspekt prawny, o którym trzeba pamiętać w całym tym procesie.
Natomiast myślę jeszcze o tym, gdzie kończy się granica i gdzie ona się zaczyna i na ile to jest coś, co zawsze będzie niewiadome, a na ile to jest coś, co wraz z rozwojem dużych firm technologicznych jednak będziemy musieli jakkolwiek sobie skonstytucjonalizować, whatever, jak sobie to nazwiemy.
Nie mamy dzisiaj stworzonych w internecie dobrych narzędzi do debaty i do rozmowy. To widać, ty wiesz to dużo lepiej na Twitterze, to widać w innych social mediach, że dzisiaj poziom tej debaty, albo w zasadzie nie mamy właściwych narzędzi do tej debaty. I tego typu narzędzia mogą kształtować ten poziom. I teraz byłoby okej, gdyby większość wysiłku dzisiaj spędzać na dyskusji o tym, jak powinna wyglądać debata w internecie i narzędzia wspierające debatę w internecie. Z jednej strony, żeby zapewnić możliwość wolności słowa, z drugiej strony, żeby osoby, które mają gigantyczne zasięgi i duży wpływ społeczny, nie wykorzystywały tego na przykład do dezinformacji albo jakiegoś rodzaju skamu czy wyłudzania versus rozmowa o tym, że jak ktoś coś powiedział niedobrego albo coś złego, z czym się nie zgadzamy, to powinniśmy tej osobie po prostu zabrać mikrofon, skancelować, odwołać wszystko i powiedzieć: od tej pory ty już nie możesz nagrywać podcastów. I to moim zdaniem jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o nie tylko jak wygląda dzisiaj kondycja rozmowy w internecie, ale też w którym kierunku ona zmierza.
Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Już w najbliższy czwartek, 3 marca, na moim kanale Jarosław Kuźniar Podcast usłyszysz zupełnie nową serię 10 polskich innowacji dla dobra ziemi, którą realizujemy w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Posłuchajcie, jak 10 finałowych startupów dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom próbuje zostawić świat zdecydowanie lepszym, niż go zastało.
Można zarobić pieniądze teraz, ale możliwe, że z tym ociepleniem i zmianami klimatu nie będzie komu to wydawać jakby za kilkadziesiąt lat.
Nawet ci, którzy chcą inwestować w zielone, też chcą zobaczyć, że jest potencjał w biznesie.
Zapraszam na Jarosław Kuźniar Podcast. Do usłyszenia.
Słuchając ostatnio jednej z audycji Michała Szafrańskiego, czy wiedząc też, jak to u ciebie wygląda, albo przynajmniej też domyślając się w jakiejś części, jak to może wyglądać, i też widząc to, co dzieje się na rynku subskrypcyjnym amerykańskim, ten moment, w którym jeżeli wiemy, a przynajmniej zakładamy, że nie jesteśmy w stanie dać ludziom i wolności stuprocentowej, i jakości stuprocentowej, bo wydaje mi się to na razie nie do pogodzenia, to siłą rzeczy pojawiają się takie miejsca, do których uciekamy, żeby mieć pewien poziom, albo mieć mniej powodów do tego, żeby sprawdzić, czy ta osoba, z którą ja właśnie jestem, słuchając albo czytając, kłamie czy nie? Mówi prawdę czy nie?
Ale też zobacz, że nie da się słuchać, konsumować treści tylko prawdziwych. To jest niemożliwe. Każda osoba po drugiej stronie jest tylko człowiekiem i będzie się myliła i będzie popełniała błędy. I jeżeli ja na przykład piszę, nie wiem, swój newsletter, ktoś wytknie mi błąd. Ja mówię wtedy: dziękuję bardzo, sprawdzam, masz rację, mój błąd, pomyliłem się, trzeba to sprostować. I dla mnie to jest w zupełności okej. I ja jestem w stanie po pierwsze przyjąć ten feedback i być z tym okej. Ale w momencie, w którym, w szczególności mówimy o dyskursie bardziej politycznym, no tak, czy takim, który antagonizuje, trzeba pamiętać, że kiedy słuchamy czegoś, z czym się nie zgadzamy, warto sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś nie ma racji albo dlaczego ja nie mam racji. I teraz to pytanie może brzmieć bardzo łatwo, no bo jest proste, w sensie dlaczego nie masz racji, ale w rzeczywistości jest bardzo trudnie na nie odpowiedzieć. To jest trudne intelektualnie, ponieważ generalnie rzecz biorąc wiedza, której wszyscy uczymy się w szkole i przez lata jest nam to wtłaczane do głowy, jest z definicji uzgodniona, czyli coś, czego procesy nauczania dzisiaj definiują, że są uzgodnione. Nie? Jest jedna historia, jedna definicja,
dawno
jedna
nie byłeś
poprawna
w Polsce.
Odpowiedź i tak dalej. I to jest trudne psychologicznie wtedy, ponieważ każdy, kto próbuje odpowiedzieć, musi powiedzieć coś, o czym nie wie i że nie tylko nie wie, ale też to, co może powiedzieć, może być niepopularne. I teraz problemem jest to, że dzisiaj błyskotliwe myślenie, czy w ogóle takie nowatorskie myślenie, świeże spojrzenie na rzeczy jest rzadkie. Rzadko występuje w internecie. Generalnie rzadko występuje. Jest trudno odnaleźć to dobre myślenie w tłumie, ale też trzeba pamiętać, że odwaga do głoszenia poglądów jest dzisiaj rzadziej spotykana niż ta mądrość. Dlatego, że dzisiaj wiele z tych treści ucieka za ten paywall nie tylko dlatego, że jest to dobry model biznesowy, ale również dlatego, że gwarantuje bycie niezależnym i możliwość w przypadku takiego Rogana nieskancelowania. Dlatego, że nawet jeżeli Spotify powie kancelujemy, dziękuję Joe, do widzenia, koniec na dzisiaj, to po pierwsze on jutro wróci z 2 razy większym zasięgiem, będzie 10 razy bardziej niezależny i prawdopodobnie zarobi kilka razy tyle niż to, co dostał od Spotify. Dopóki nie przekroczy wolności słowa w taki sposób, w którym odwróci się od niego większość osób, które go w tym przypadku, w takim modelu biznesowym utrzymuje.
Myślę o takich dwóch rzeczach. Dwie myśli przychodzą mi do głowy i postaram się o nich krótko powiedzieć. Jedna to jest taka nauka, czy właściwie zasada wyniesiona z niemieckiej telewizji, która próbowała być kiedyś wtłaczana w CNN-ie, w BBC i w TVN-ie też, choć z różnym skutkiem. Bardzo prosto wydawać by się mogło, jeżeli ja, wprawdzie teraz akurat no, mogę popatrzeć w moją kamerę, ale tylko Bartek mnie widzi, państwo słuchacze nasi jeszcze nie, i mogę mu powiedzieć coś prosto w oczy, no to dobra, siadaj do swoich platform social mediowych i napisz to, bo powiedziałeś mu to prosto w oczy, ale jeżeli masz siłę tylko napisać, ale nie umiesz tego wypowiedzieć prosto do kamery komuś, kto to odbierze, to nie rób tego.
Zobacz też, jak ważny jest ten odbiór odpowiedzi, dlatego że odbiór odpowiedzi też będzie interpretowany. I to, o czym rozmawialiśmy sobie przy komunikacji mailowej, zazwyczaj jest interpretowane w ten negatywny sposób.
No tak, tak.
I ten przykład, dlaczego ja generalnie rzecz biorąc sceptyczny w stosunku do dziennikarzy, ale ja na przykład mam zasadę nieudzielania wywiadów. Nie udzielam wywiadów do dziennikarzy, jakieś wszelakie zaproszenia do wywiadów, wypowiedzi, okładek, różnych tam rzeczy, nie dziękuję. Są do tego dwa powody. Pierwsze, ja tego nie potrzebuję ze względu na pewnego rodzaju moje pojęcie prywatności i nie czuję takiej potrzeby. Drugi element jest taki, że te moje słowa mogą, jest długa, długa historia współpracy z mediami, w której każde słowo potrafi być przeinaczone i wypaczone. Więc moim zdaniem polityka niewypowiadania się do mediów jest akurat czymś, czego ja jestem osobiście zwolennikiem. Oczywiście, czy to jest długofalowo dobre i dla każdego? No niekoniecznie, tak? Dlatego, że część osób powinna mieć wpływ na określone grupy społeczne, określone dziedziny po to, żeby móc na nie wpływać, ale wpływać w tym pozytywnym sensie. Z drugiej strony, jeżeli spojrzysz na przykład na branżę technologiczną i w jakiejś dziedzinie masz określoną wiedzę i porównasz sobie do dziennikarza, który pisze na ten sam temat, to im więcej wiesz w danej dziedzinie, tym bardziej widzisz tą dysproporcję, tym mniejszą masz ochotę na tą rozmowę. Trzeba też pamiętać, że ten odbiór po drugiej stronie, on może być zniekształcony i teraz jeżeli ktoś wykonuje dobrą robotę dziennikarską, to on nie będzie zniekształcony. On będzie newsem, on będzie informacją, ale nie zostanie zniekształcony. Ale trzeba pamiętać, że każdego rodzaju pogląd na koniec dnia naprawdę sprowadza się moim zdaniem do tego, jak podchodzimy do kwestii wolności słowa, a moim zdaniem w ostatnim czasie, zarówno w internecie, generalnie rzecz biorąc, raczej jesteśmy jako społeczeństwo w rozumieniu zachodnim zmierzające do ograniczenia wolności słowa niż w drugą stronę, to jest to powiedzenie, że prawdziwie wielka biblioteka zawiera coś, co może obrazić każdego. Ja jestem wielkim fanem tego zwrotu, ponieważ to nie oznacza, że musisz przeczytać wszystkie najbardziej wkurzające książki, ale nie możesz bronić dostępu do tej biblioteki innym i nie możesz bronić do tego, żeby dana książka w tej bibliotece była, ponieważ albo chcesz zbudować bibliotekę aleksandryjską, albo chcesz zbudować bibliotekę watykańską. Są dwie różne rzeczy.
Myślę na koniec, może koniec, nie wiem, ty zdecydujesz, czy będzie taka chwila w rozwoju technologii, takich platform jak Spotify, kiedy będziemy właśnie Johnny Mitchell czy Neil Young zrozumieją, że no do tej pory być może myśleli, że są w otoczeniu tylko muzyków różnych, może nie słuchali tych raperów, którzy według szefa Spotify'a wygadują gorsze rzeczy niż Rogan i nie mieli z tym problemu. Dzisiaj nagle mówią, jak jest Rogan, to ja wychodzę, że będzie tak jednak, że Daniel Ek nie będzie mógł powiedzieć, my tylko przesyłamy, że będzie musiał też brać jakąś odpowiedzialność. Czy to może być wymuszone przez jakichś regulatorów gdzieś w przyszłości, jak czujesz?
Na pewno i niestety. To znaczy ratunkiem od tego jest oczywiście bardziej otwarty internet i otwarte protokoły, które po prostu sprawiają, że agregujesz treści, które są dostępne w internecie. Natomiast im bardziej będziesz stawał się tym przysłowiowym wydawcą, czyli kolejny podpisany kontrakt z właścicielami określonych podcastów czy sieci podcastowych, tym bardziej stajesz się tym wydawcą, tym większą odpowiedzialność bierzesz na siebie. I dzisiaj, w szczególności w internecie, bardzo ważnym aspektem jest to, kogo wydawcą jesteś. jak podchodzisz do wolności słowa oraz na jakich platformach udostępniasz te treści. Ponieważ to, co jest cechą tych platform technologicznych, jest również to, i tutaj możemy podać dwa przykłady. Pierwszy to jest podcasty w Apple, które są agregatorem otwartych źródeł, tak? Czyli to, co widzisz w aplikacji podcastowej Apple'a, jest agregacją RSS wielkiego katalogu podcastów. W taki sposób od początku było skonstruowane działanie Apple Podcasts. Natomiast w przypadku niektórych platform takich publishingowych, tam, gdzie udostępniasz treści, przestajesz ich de facto być właścicielem, to znaczy dystrybuujesz za pomocą tej platformy, ale to ta platforma kontroluje relacje z twoim klientem, więc też może powiedzieć, odcinam ci od niej dostęp. I teraz można sobie zadać pytanie, kto i na jakiej podstawie ma decydować o tym, czy akurat osobie X czy osobie Y ten dostęp ma być przyznany albo ma być odebrany. I dzisiaj ogromna część dyskusji wokół wolności słowa w internecie jest właśnie wokół tego aspektu. Jak i czy w ogóle ta kontrola powinna być sprawowana oraz jeśli ma być sprawowana, to w jaki sposób i gdzie jest granica tej wolności słowa. I tak jak wspomniałem na początku, nie mamy dzisiaj dobrych narzędzi do debaty w internecie, dlatego wygląda to bardziej jak przerzucanie się z jednego brzegu rzeki na drugi brzeg rzeki, czasami kamieniami, a czasami czymś innym.
No i właśnie dlatego jesteśmy we dwóch. Ja tu po prostu w którymś momencie tylko muszę zgasić światło, a Bartek stawia kropkę nad i. Bardzo dziękuję, szanowny.
Dziękuję.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.